Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Michał Wójcik, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Co będzie miernikiem sukcesu, a co będzie miernikiem porażki? Kiedy pan powie, że ta wizyta była udana, a kiedy pan powie, że to nie był sukces?
Myślę, że to już jest bardzo ważna informacja, że o 17 rozpoczyna się spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, czyli najpotężniejszym politykiem świata. I myślę, że tutaj następuje pewne odwrócenie tej sytuacji, która miała miejsce kilka tygodni temu, gdy przy stole najważniejszych liderów europejskich oraz stole, przy którym siedział Donald Trump, nie było nikogo z Polski, więc dobrze, że jest prezydent Karol Nawrocki i trzymamy mocno kciuki za niego.
Ale jest pan przekonany, że te kłótnie na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera, one nie osłabiają naszej pozycji, gdy trzeba rozmawiać z Donaldem Trumpem?
Taka wymiana zdań, ona nie służy, myślę, nam wszystkim, bo jednak Polska powinna być przy tym stole. Moim przekonaniem wyłącznie z winy rządu nie było tam nikogo w Waszyngtonie. Natomiast powiem tak, no, myślę, że przedstawiciele rządu sami sobie powinni być winni, sami sobie są winni tego, że administracja amerykańska niechętnie ich po prostu widzi przy tym stole.
No tak, to Karol Nawrocki nie zaprosił nikogo z MSZ-u na spotkanie w Białym Domu. Dlaczego?
To nie jest uregulowane w przepisach, że musi zawsze być ktoś z resortu spraw zagranicznych. W ostatnich latach były takie spotkania, w których nie uczestniczyli przedstawiciele resortu spraw zagranicznych. Jeszcze raz mówię, że administracja amerykańska no nie jest tą administracją, która najbardziej chętnie wita przy takim stole przedstawicieli rządu Donalda Tuska, który zresztą sam słynął z wypowiedzi i gestów różnych obraźliwych pod adresem prezydenta Donalda Trumpa. Sami sobie są winni.
Michał Wójcik, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem rozmowy o siódmej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zapraszamy do naszego radia internetowego, do radia RMF 24 i tam oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie. Panie pośle, a jeśli za kilka tygodni usłyszymy, że Amerykanie redukują liczbę swoich żołnierzy w Europie, także w Polsce, to będzie w takim razie porażka Karola Nawrockiego czy polskiego MSZ-u?
Ja nie sądzę, żeby kwestia redukcji ewentualnej liczby żołnierzy w Europie dotyczyła Polski. Przynajmniej w mediach o tym zagranicznych nie ma mowy. Raczej jeżeli to wymieniał się Niemcy jako ten kraj.
Ale nie mamy pewności, nie wiemy tego jeszcze. Zgadza się, tak jest, ale nie mamy pewności, bo jeszcze ta decyzja pewnie została podjęta, ale jeszcze o niej nie usłyszeliśmy.
Naturalnie, natomiast wie pan, no Karol Nawrocki od kilku tygodni jest prezydentem naszego kraju i odbywa praktycznie pierwszą wizytę, tak ważną wizytę dla naszego bezpieczeństwa, więc trzymajmy wszyscy kciuki za to. No, nie można przyjmować, że jakieś decyzje ewentualnie strony amerykańskiej to wina Karola Nawrockiego, że on nie zawinił nigdzie. Przeciwnie, to, że się spotyka, jest czymś, co jest niezwykle dobre i chyba rząd też trzyma kciuki za niego. Natomiast ja nie sądzę, żeby kwestia redukcji ewentualnie wojsk dotyczyła Polski. Natomiast
ale myśli pan, że to będzie ważny temat rozmowy?
Myślę, że temat tego, co się dzieje w tej części świata, no, będzie kluczowy. Kwestie energetyczne pewnie też, ale najważniejsze to są kwestie bezpieczeństwa, kwestie być może tego, o czym nie wiem, bo przecież wiadomo, że są rozmowy zakulisowe. Często w czasie takich rozmów, jakie odbyły się kilka tygodni temu w Waszyngtonie, my mieliśmy tylko oficjalny przekaz praktycznie dotyczący tego, co się tam działo. Nas to interesuje. Interesuje Polaków, dlatego że to są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj musi być konsensus pewien pomiędzy wszystkimi partiami politycznymi, no ale tą osobą, która wyraża nasze stanowisko, jest Karol Nawrocki jako prezydent, który spotyka się z Donaldem Trumpem.
Ale wie pan, ja próbuję ustalić takie konkrety, które będą wyznaczały nam, czy to będzie udana wizyta, czy też nie. Na przykład podatek cyfrowy. Myśli pan, że jeżeli Polska nie wprowadzi tego podatku cyfrowego, a chce go wprowadzić i poprzednie rządy, także wasze, chciały do tego doprowadzić, to też będzie porażka prezydenta, czy polskiego MSZ-u, czy w ogóle polskiego rządu?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o podatek cyfrowy, to zobaczymy. Wie pan, nad podatkiem cyfrowym pracuje także i Unia Europejska, z tego co wiem. Natomiast...
No ale Donald Trump bardzo zdecydowanie mówi nie, prawda? Grozi cłami, jeżeli będzie ten podatek.
pełna zgoda właśnie, dlatego trzeba brać pod uwagę stanowisko Stanów Zjednoczonych, ewentualne konsekwencje, jeżeli chodzi o podatek cyfrowy. Trzeba jakby dostosowywać się do sytuacji, do realiów pewnych, w których żyjemy, a te realia są takie, że tak jak pan powiedział, Donald Trump grozi cłami, co może uderzyć w gospodarkę każdego kraju.
A pana zdaniem my w tej chwili mamy dwie polityki zagraniczne, czy jedną politykę zagraniczną?
Jest jedna polityka zagraniczna zgodnie z konstytucją. Politykę zagraniczną co do zasady prowadzi rząd. Natomiast tym najwyższym przedstawicielem, który prowadzi rozmowy, na przykład podpisuje niektóre umowy, traktaty, czy nominuje ambasadorów, czyli współuczestniczy jakby w tej polityce zagranicznej, niezwykle ważną pozycję ma prezydent. Ale panie redaktorze, kilka dni temu, o ile wiem, odbyło się spotkanie pana prezydenta Nawrockiego i pana premiera Tuska i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo tak to powinno wyglądać w tej sprawach.
Ale ja się zastanawiam cały czas, po co te wzajemne przepychanki? Czy to jest bardziej kwestia prestiżowa, czy to jest funkcja naszego sporu wewnętrzno-politycznego, czy też może chodzi o jakieś rozszerzenie w kompetencji prezydenta Karola Nawrockiego?
Mam wrażenie, że przedstawiciele gabinetu Donalda Tuska żebrają o to, żeby znaleźć się przy stole w Waszyngtonie, ale to nie jest mile widziane. Przecież ale w nocy sprawdzałem wypowiedzi pana ministra Sikorskiego na temat Donalda Trumpa, jego wpisy w portalach społecznościowych, to powiem szczerze, że przecierałem oczy ze zdumienia, bo już o wielu rzeczach zapomniałem, więc on chyba też zapomniał o tym, co pisał, co mówił. No tak nie powinno być. To jest niepoważne. Spotkał się z Rubio wczoraj bardzo dobrze, z sekretarzem Rubio. To jest dobra informacja, bo polscy politycy powinni się spotykać z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Natomiast najważniejsze spotkanie jest dzisiaj. Dlaczego nie ma tam nikogo z MSZ-u? No, niech się zastanowi administracja polska, co wypisywano, co mówiono na temat Donalda Trumpa.
Ale to rozumiem, że to jest decyzja bardziej Karola Nawrockiego czy kancelarii prezydenta, a nie decyzja amerykańska czy decyzja administracji Donalda Trumpa. A pana zdaniem osoba, która upubliczniła notatkę z MSZ-u dla Karola Nawrockiego, ona powinna ponieść konsekwencje?
A skąd wiemy, panie redaktorze, kto upublicznił tę notatkę?
Nie, ja najpierw się pytam o to, czy ta osoba powinna ponieść konsekwencje.
Wewnętrzne stanowiska nie powinny być upubliczniane, nawet jeżeli to jest jedna strona, jak słyszeliśmy. Natomiast stanowiska, bo rozumiem, że to nie była żadna instrukcja, bo przecież prezydent nie kieruje się instrukcją, którą wydaje mu rząd, tylko zapoznaje się ze stanowiskiem. Natomiast kto upublicznił, nie wiem. Nie powinny być upubliczniane dokumenty tego rodzaju.
A pana zdaniem to jest błąd?
No, albo błąd, albo ktoś celowo to zrobił. Ale nie mam tej wiedzy na temat tego, kto to zrobił. Mówię tylko panu z doświadczenia swojego, a miałem okazję być w trzech gabinetach rządowych, że takie dokumenty nie powinny zobaczyć światła dziennego, nawet jeżeli to są jakieś lakoniczne dokumenty, w których praktycznie nic nie ma, bo to wiemy z informacji przedstawianych przez przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego.
Kwestia jest też taka, oczywiście to nie była tajna notatka, to wiemy doskonale, natomiast rzeczywiście nie powinna wyciec, natomiast jeżeli wyciekają tego typu dokumenty, może tak być, może się tak zdarzyć, że dokumenty tajne, objęte klauzulami tajności, mogą ujrzeć światło dzienne, co już jest wtedy bardzo, bardzo niebezpieczne, zgadza się pan?
Jeżeli klauzula nie jest zdjęta, dokument tajny z jakąś klauzulą, jakimś rodzajem klauzuli zostaje upubliczniony, to jest to rzecz niedopuszczalna absolutnie. Generalnie takie dokumenty nie powinny być upubliczniane.
A gdyby się okazało, że dokument wyciekł z kancelarii prezydenta, to ktoś powinien stracić posadę wtedy?
Panie redaktorze, nie mam wiedzy, kto spowodował to. Czy kancelaria?
Ale nie o to pytam, nie o to pytam, panie pośle.
Kancelaria premiera. Wiem jedno, że jeszcze raz powtórzę to trzeci raz. Nie powinny takie dokumenty ujrzeć światła dziennego, chyba że już naprawdę nic nie było w tym, bo tego to nie mam wiedzy, czy one były opatrzone klauzulą, czy nie, czy no rzeczywiście to polega na prawdzie, co piszą niektóre, gdzie co czytamy w niektórych mediach, czy nie. Natomiast zasada jest taka, że wie pan, no, kiedy ja uczestniczyłem w rozmowach międzynarodowych, też miałem przygotowywane pewnego rodzaju no, instrukcje, tak? I nie mogłem odejść od tego i tego się nie upubliczniało, nigdy nie powinno się upubliczniać.
Porozmawiamy chwilę o sprawach krajowych. Jeżeli nie będzie zrównania banderyzmu z nazizmem i komunizmem, tak jak tego chce w swoim projekcie ustawy Karol Nawrocki, to tej nowej ustawy, którą rząd przygotowuje o pomocy Ukraińcom, Karol Nawrocki nie podpisze pana zdaniem?
No to jest temat, który nas boli i trzeba pamiętać o tym, że kilka tygodni temu na Stadionie Narodowym chociażby pojawiały się tego rodzaju barwy. Każdy doskonale wie, że pod tymi barwami były prowadzone akcje ludobójstwa dziesiątki lat temu. I to w tym momencie mogę powiedzieć, że należałoby rzeczywiście wprowadzić jakieś rozwiązania w tym zakresie, żeby sądy też miały jednoznaczną instrukcję, co mają robić.
Ale czy uzależniać pomoc dla obywateli Ukrainy od rozwiązania no, trudnych historycznych spraw?
Uważam, że jako kraj zachowaliśmy się wspaniale i Ukraina otrzymuje ogromną pomoc. Natomiast muszą również nasi sąsiedzi wiedzieć, że są rzeczy, które nas bolą niezwykle i na które my sobie pozwolić nie możemy. Więc możemy uzależniać pewne rzeczy od tego, czy na przykład jest akceptowana, czy jakie jest stanowisko w sprawie pewnych kwestii historycznych. Chodzi między innymi o rzeź wołyńską. A jeżeli chodzi już o te barwy, wie pan, to dzisiaj flagą Ukrainy nie jest flaga czerwono-czarna, tylko niebiesko-żółta.
No więc... tak, to jest oczywiste. To co do tego nie ma sporu. Natomiast też pytanie, czy historia, czy my mamy być zakładnikiem historii w tej dzisiejszej polityce, w naszej polityce wobec Ukrainy?
Historia jest czymś niezwykle ważnym, dlatego rozmawiamy dzisiaj o reparacjach i rozmawiamy o ludobójstwie na Wołyniu, we wschodniej Małopolsce, więc nie uważam, żeby było to coś złego. To jest oczywiste, że polski polityk musi bronić po prostu dobrego imienia Polaków. Kiedy mowa jest o ludobójstwie, kiedy pojawiają się barwy, które związane były z tamtym czasem, polski polityk musi reagować. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby wprowadzić rozwiązania dotyczące banderyzmu w polskim porządku prawnym.
Porozmawiamy jeszcze chwilę o przyznawaniu obywatelstwa, bo Karol Nawrocki chce wydłużyć ten proces. Panu się podoba ten pomysł?
Tak, a co jest złego w tym?
To, że jak mówią eksperci, chociażby cytowana przez Rzeczpospolitą mecenas Plebanek Liro z Kancelarii Adwokaci Krakowscy, mówi, że ten 3-letni okres, kiedy my przyznajemy, w którym się czeka na przyznanie obywatelstwa, on może zacieniać trochę rzeczywistość, dlatego że te 3 lata wcale nie biegną od momentu przekroczenia granicy, ale od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt, a to nie jest tożsame. W związku z tym czasami cudzoziemcy czekają na polskie obywatelstwo nie 3 lata, jak się wydaje, ale czekają wiele, wiele, wiele lat. Więc pytanie, po co taka ustawa, skoro i tak ten okres jest stosunkowo długi?
Dlatego, panie redaktorze, że polskie prawo kształtowane jest na zasadzie dyskusji między różnymi frakcjami politycznymi, w konsultacjach również zapoznawanie się z głosem społeczeństwa. Jeżeli mowa jest o 10 latach, a nie o 3, to oczywiście, że można dyskutować. Ja się również spróbuję zapoznać z tym argumentacją za i przeciw. Natomiast nic złego nie widzę w tym, żeby ten okres wydłużyć. Dlaczego nie?
No, zastanawiam się nad tym, czy my chcemy zamykać drogę, bo to rozumiem jest skierowane przede wszystkim przeciwko obywatelom Ukrainy. Czy my chcemy w ten sposób wykorzystać tę kwestię do jakiejś wewnętrznej walki politycznej?
Nie, dlaczego? To jest kwestia normalnie dyskusyjna, o której się dyskutuje wewnętrznie i nie chodzi o przepisy skierowane przeciwko jakiemuś państwu, jakiejś narodowości, ile o doprecyzowanie pewnych rzeczy, które są w polskim porządku prawnym. Jeszcze raz mówię, zapoznaj się ze wszystkimi za i przeciw w tym zakresie, a nie widzę nic złego tak wstępnie w tym, żeby ten okres wydłużyć. Dlaczego nie?
Panie pośle, porozmawiamy o Trybunale Stanu dla prezesa Manowski. Dojdzie dzisiaj do posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu, czy nie?
No, pan pyta mnie pewnie o to, dlaczego powłączali się sędziowie, wie pan.
No nie powłączali się, tylko zostali wyłączeni w ten sposób, o może tak.
Tak, oczywiście na zasadzie postanowienia. Natomiast chcę powiedzieć, że sama sobie winna jest prokuratura, wie pan. No, dlaczego prokuratura nie zapoznaje się z przepisami kodeksu postępowania karnego, tak? Bo on jest stosowany w tych sytuacjach. Jeżeli oni byli przesłuchiwani oczekiwani, no to sprawa jest jednoznaczna. Nie rozumiem, w czym jest dyskusja.
No w tym, czy w ogóle powinno dojść do tego posiedzenia Trybunału Stanu, czy nie? Pana zdaniem w ogóle dojdzie do tego, czy nie ma o czym mówić?
Nie ma o czym mówić, moim zdaniem. To znaczy, przepis jest jednoznaczny. Byłeś przesłuchiwany jako świadek, no nie możesz przecież być sędzią swojej sprawy w takiej sprawie. I tyle. I takie są przepisy i koniec, kropka. No, nie ma tutaj właściwie dyskusji nad tym, jak interpretować przepisy. One są zarejestrowane.
Ale to pana zdaniem prokuratura popełniła błąd? To było niedopatrzenie ze strony prokuratury? Czyli nie kwestionuje pan samych zarzutów, rozumiem, wobec prezes Manowski, tylko bardziej pan mówi, że to jest proceduralny błąd, tak?
Oczywiście, że kwestionuję tam, czy zarzuty są, to są zarzuty słabe, powiem szczerze. Pomijając już fakt, że nigdy w historii nie zdarzyła się sytuacja, że stawia się takie zarzuty pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. No to coś podobnego w historii nigdy się nie działo. To jednak te zarzuty również nie są. Nic tam nie ma praktycznie. Nic nie ma.
Wie pan, że w ogóle, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Stanu w polskim wymiarze sprawiedliwości, to czy w ogóle w polskim prawodawstwie, to ten Trybunał Stanu, tak, w porządku prawnym, to on funkcjonuje bardziej, bardzo, bardzo symbolicznie, tak bym powiedział.
Tak, zupełna zgoda z panem. Ja się zgadzam, że Trybunał Stanu jest martwym ciałem praktycznie rzecz biorąc. To nie jest historia ostatnich lat, tylko całej konstytucji. Od momentu, kiedy przyjęto taki model, no tak to funkcjonowało, jak funkcjonowało.
A bo uważa pan, że powinien funkcjonować bardziej sprawnie, że tak powiem?
Myślę, że te przepisy powinny być dopracowane. No. Bardziej pan prezydent Nawrocki mówi o konstytucji w 2030 roku. Z całą pewnością ten rozdział dotyczący Trybunału Stanu powinien być bardziej doprecyzowany, bo inaczej no, odnosi się wrażenie, że ten Trybunał Stanu, tak jak powiedziałem, jest takim ciałem martwym. No, nie funkcjonuje w praktyce i to też tak nie powinno być. Nie odnoszę się do tej sytuacji w żadnym razie. Natomiast mówię o całej historii Trybunału Stanu.
I w ten sposób znowu wróciliśmy do Karola Nawrockiego. Prezydent wraca do sprawy reparacji, przemawiając na Westerplatte. Dlaczego?
Dlatego, że jest prezydentem, który myśli jak Polak, zachowuje się jak Polak, mówi jak Polak i wyraża pewne oczekiwania, takie jakie powinien wyrażać polski polityk, a nie milczeć w tych sprawach, czy tym bardziej mówić, że sprawa została zamknięta. Nie zostało nic zamknięte, wiedziały to wszystkie rządy Niemiec po kolei, nawet w momencie zjednoczenia Niemiec. Otwarcie nikt nie powiedział, że temat reparacji jest tematem zakończonym ze strony niemieckiej. No to jak mogą polscy politycy dzisiaj milczeć w sytuacji, kiedy prezydent Nawrocki zabiera głos na Westerplatte, znaczy premier Tusk w swoim przemówieniu dotknął, chociaż tego tematu nie dotknął. To jest wielka nieodpowiedzialność. Nie ale został pan, temat zamknięty.
Ale wie pan, zastanawiam się nad tymi reparacjami, bo oczywiście pamiętam raport wtedy jeszcze posła Mularczyka, potem wiceministra spraw zagranicznych, ale PiS wysyłając na podstawie tego raportu notę dyplomatyczną do Niemiec, nie użył słowa reparacja. Dlaczego?
Nie wiem, co było w nocie dyplomatycznej. Wiem, że...
Ale ja wiem, że nie było tam słowa reparacja.
O którym pan mówi, ale wie pan, to co mówi prezydent, to co zawsze PiS mówił przez ostatnie lata na temat reparacji, no jest jednoznaczne. To czy się użyje tego słowa, czy się nie użyje, nie ma znaczenia. No, nie wiem, jaką formułę akurat użyć.
Nie, ale to ma znaczenie, panie pośle. Ma pan, bo przecież doskonale pan wie jako prawnik, że używanie słów precyzyjnych sformułowań, szczególnie w takich dokumentach jak nota dyplomatyczna, jest niezwykle istotne. Jeżeli używamy słowa odszkodowanie, to nie jest to samo co reparacja. Odszkodowanie ma zupełnie inny status prawny niż reparacja. Jeżeli PiS domaga się reparacji od Niemiec, a nie używa tego w nocie dyplomatycznej wysyłanej do państwa niemieckiego, no to o czym my mówimy?
Wie pan, Niemcy doskonale wiedzą, o co chodzi. Ja nie znam tej noty dokładnie, treści tej noty, więc trudno mi powiedzieć, jakie słowo zostało użyte. Czy tam było słowo odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy reparacja. To pan redaktor mówi, że nie ma słowa reparacja. Nie ma to większego znaczenia, bo analiza całego tekstu powinna nam wskazywać, o co dokładnie chodzi. Doskonale pan wie, że Niemcy doskonale wiedzą, o co chodzi.
Ale słyszał pan również te wypowiedzi kanclerza Niemiec, że sprawa prawnie jest zamknięta.
No, jako polityk niemiecki, on tak będzie mówił, ale my jesteśmy politykami polskimi, mamy obowiązek bronić naszego interesu. I wie pan dobrze, że ten temat nie został zamknięty, przetacza się dyskusja od lat 50. Ja powiem sobie szczerze, że nigdy nie zostało tak naprawdę zamknięty temat, nie został zamknięty temat reparacji. Doskonale Niemcy wiedzą, że reparacje funkcjonują jako pojęcie takie czy inne, no generalnie wiadomo, o co chodzi. I oni musieli również płacić. Płacili nawet niedawno, jeszcze płacili w jednym z afrykańskich krajów, gdzie dokonywali ludobójstwa. Płacili wie pan, po I wojnie światowej i doskonale wie pan, że to funkcjonuje jakby w przestrzeni międzynarodowej. I oni dobrze wiedzą, o co chodzi, więc nie rozumiem, dlaczego kraj, który doznał takich cierpień, takich zniszczeń, jak może polski polityk w ogóle przemilczeć te sprawy? Bardzo dobrze, że pan prezydent powiedział, tak, należy nam się, to ten głos powinien iść mocno w świat, tak, należą nam się te środki.
A przez 8 lat rządził PiS.